Campus. Campus.
Ze mną jest już pierwsza dzisiejsza gościni, czyli Agata Bielińska. Cześć.
Cześć, cześć.
Filozofka, badaczka w Polskiej Akademii Nauk i doktorantka zajmująca się miłością. O miłości słyszymy czasem zewsząd. Mamy filmy albo bardzo mądre, albo bardzo głupie. Mamy taki dyskurs, co mama mówi, co i tak dalej, co mówi przyjaciel. Mamy swoje własne doświadczenie i w końcu mamy tę naukę, psychoanalizę. Co ona, tak ogólnie na razie, sądzi o miłości?
No tak, ja właśnie jestem badaczką myśli psychoanalitycznej, więc mogę powiedzieć z tej perspektywy. Przede wszystkim psychoanaliza podkreśla rolę nieświadomości w miłości, czyli to, że to nie jest tak, że zakochujemy się w kimś z takich przyczyn, jakie sobie wyobrażamy, z tymi świadome przyczyny w rodzaju, że jest przystojny, że jest mądra, ale też nie jest tak, że zakochujemy się bez powodu, tylko że te powody są dla nas nieznane, są nieświadome. Freud nazywa je warunkami miłości, można powiedzieć, że są to jakieś scenariusze pragnienia, o których nie wiemy i możemy mówić tak w powszechnym rozmowie takiej z ludźmi, że mamy swój typ, tylko że to, że mamy swój typ, to jest to, co nam się wydaje, a tak naprawdę mamy swój typ, tylko nie do końca, nigdy nie będziemy wiedzieć do końca, jaki to jest typ i może być tak, że te cechy w osobach, w których zakochujemy, które nas denerwują, które są nieatrakcyjne, które nam się nie podobają, są właśnie tak naprawdę tą przyczyną nieświadomą, dla której się zakochujemy.
Okej, czyli zakochiwanie się istnieje, to pierwsza ważna rzecz.
Tak.
A po drugie, jak rozumiem, to jest proces dużo bardziej skomplikowany niż inne z takich popowych, ale popularno-naukowych powiedzmy wyjaśnień, czyli że no jest jakaś chemia w mózgu i nie wiem, się zauraczamy, potem się zakochujemy, a po jakimś czasie to zawsze mija. Rozumiem, proces może jest określony w czasie, ale dużo bardziej tajemniczy. Co tak dokładniej może na niego wpływać? To znaczy, jakie warunki sprawiają, że podejrzewamy, że co ma największe znaczenie? Nasze, nie wiem, wychowanie?
Znaczy, na pewno te nasze scenariusze pragnienia, nasze warunki miłosne są oparte, zdaniem psychoanalityków, na naszych najwcześniejszych relacjach i naszym dzieciństwie. Na relacjach z rodzicami, ale nie tylko. Oczywiście chodzi też o rodzeństwo, o wszelkie osoby, które były nam bliskie w dzieciństwie i to, w jaki sposób byliśmy przez nie traktowani. Ale rzeczywiście jest to prawdą, że miłość przechodzi przez różne etapy i takim głównym problemem, na który psychoanaliza zwraca uwagę, jest rozjazd między naszymi fantazjami, które są właśnie nieuświadomione, a rzeczywistością. Czyli rzeczywiście na początku zawsze ta osoba, z którą się wiążemy, w końcu zaczyna odbiegać od naszych wyobrażeń i to jest ten najbardziej kluczowy moment w miłości, który decyduje o tym, czy to zakochanie będzie w stanie przetrwać próbę czasu. To znaczy, czy będziemy w stanie pogodzić się z tym, że ta miłość nie będzie nigdy do końca spełniona. Psychoanaliza do końca nie wierzy w coś takiego jak spełniona miłość.
Czemu?
Ponieważ pragnienie samo z siebie jest zawsze niespełnione, więc zawsze nam czegoś brakuje, zawsze chcemy czegoś więcej i nie do końca wiemy czego. I dlatego tak wiele związków rozpada się po początkowej fazie zakochania. Jedynym sposobem, żeby przez to przejść i kochać kogoś na dłużej, jest nauczyć się czerpać szczęście z samego niespełnienia, z tego, że właśnie nie jest do końca tak, jak chcemy, ale to dobrze, bo właśnie dlatego, że nie jest tak, jak chcemy, to znaczy, że to się dzieje naprawdę, a nie tylko w naszej fantazji, ale to jest bardzo trudne.
To brzmi jak wizja optymistyczna i co więcej, bardziej optymistyczna niż, będę się odbijał od tych różnych popowych wyjaśnień, bardziej optymistyczna niż takie popowe powiedzenie, że no to, co trzeba zrobić, to się pogodzić, nie wiem, z pragmatyką związku.
No tak.
No tutaj mówisz jednak o pogodzeniu się z niespełnioną fantazją. To jest trochę co innego niż pragmatyka, bo rozumiem, że znaczy, że ta fantazja cały czas pracuje. Nie wiem, czy dobrze rozumiem.
Pracuje, oczywiście, że pracuje. No tak, często ludziom się wydaje, że psychoanaliza po prostu tak demistyfikuje miłość. Mówi, że żadnej miłości nie ma, po prostu masz te fantazje, tak naprawdę zawsze chcesz matki albo ojca i po prostu musisz się z tym pogodzić. Wydaje mi się, że jest to jakieś opuszczenie i że właśnie to też nie jest taka wizja naturalistyczna w rodzaju, że miłość kończy się po 3 latach, bo wtedy kończy się jakaś tam chemia w mózgu i potem to już tylko może być z przyzwyczajenia. Nie, właśnie przez to, że fantazja wciąż pracuje, ale też wciąż pracuje rzeczywistość i ciągle jest ten rozjazd między jednym i drugim, to praca miłości też trwa w nieskończoność, tylko po prostu jest bardzo trudna i nie jest niczym naturalnym. Trzeba się jej nauczyć i ją cały czas praktykować. Ja właśnie zajmuję się tym, w jaki sposób z psychoanalizy, która rzeczywiście na pierwszy rzut oka jest raczej negatywna, jeśli chodzi o wizję miłości, właśnie wyciągnąć z niej możliwość miłości, która byłaby oczywiście niespełniona, ale byłaby prawdziwym, autentycznym uczuciem, które potrafi przetrwać próbę czasu i nie być tylko fantazją.
Agata, jesteś redaktorką czasopisma naukowego Wunderblog, Psychoanaliza i Filozofia,
tak.
Ale my tutaj rozmawiamy trochę bardziej popularno-naukowo niż na takiej wadze czasopisma naukowego, chociaż zachęcam do lektur, a dokładniej muszę przyznać, że bardzo mi się spodobał twój artykuł w Krytyce Politycznej, który się nazywa Pozytywna trauma miłości i klęska równościowych projektów. Naprawdę miałem ochotę aż udostępniać. A dlaczego? Dlatego, że podobało mi się, jak rozpakowujesz krytykę miłości, rozmaitych malkontentów, bardziej i mniej poważnych, ale generalnie poważnych i dużej wagi, którzy z poważnymi zarzutami krytykują miłość, mówiąc, że powinniśmy jej nie ufać. Przejdziemy do obrony za chwilę, bo podoba mi się, że miłości bronisz, ale powiedzmy sobie wcześniej, czemu mielibyśmy miłości właśnie nie ufać? Co jest w niej takiego, co może budzić naszą podejrzliwość także z okolic psychoanalitycznego rozważania?
Na pewno trzeba na początku podkreślić to, że są bardzo uzasadnione krytyki nie tyle miłości, ile sposobów, w jaki ona jest wykorzystywana w niektórych dyskursach. Na przykład całe prawicowe wykorzystywanie argumentu miłości małżeńskiej, żeby sprzeciwiać się rozwodom w sytuacji, kiedy jedna osoba w związku nieszczęśliwa. Ale wydaje mi się, że w tych krytykach, które są na ogół krytykami feministycznymi, postępowymi, chodzi o coś bardziej szerszego, o to, że miłość, jak tytuł książki Ewy Ilus, czemu miłość rani? Ogólnie o to, że miłość rani i że jest niebezpieczna i nie da się zabezpieczyć do końca przed jej rezultatami.
Czyli to byłaby krytyka, jak rozumiem, ta, o której mówimy, krytyka Ewy Ilus, francuskiej psychoanalityczki właśnie, feministki poza tym. Krytyka, która mówiłaby, jest coś niebezpiecznego w miłości, jest jakaś rana, którą w nas miłość zadaje, są jakieś szkody, które miłość wprowadza i może w związku z tym lepiej odpuścić? Nie wiem, osiągać
to
zen?
Chyba nie chodzi o to, że oczywiście nie chodzi o to przynajmniej Ewy Ilus, o to, żeby odpuścić, tylko raczej, żeby pokazać różne społeczne uwarunkowania, które decydują o tym, dlaczego na przykład dla kobiet miłość jest bardziej raniąca niż dla mężczyzn. Ale jest taki szerszy prąd nie tylko w nauce. Można chociażby zobaczyć wszystkie takie w social mediach, na Instagramie, na Facebooku, takie treści, które próbują jakoś nauczyć ludzi, jak się zabezpieczać przed negatywnymi skutkami miłości. No bo, no tak, jak weźmiesz ślub, możesz podpisać intercyzę i przed tym się zabezpieczysz, ale nie możesz zabezpieczyć się przed zdradą, rozstaniem, tym, że ktoś cię zdradzi, tym, że ktoś cię porzuci, zrobi ci krzywdę. Więc te wszystkie treści w rodzaju, jak rozpoznać narcyzę, albo jakie są czerwone flagi, sygnały ostrzegawcze, że ktoś jest toksyczny, to są wszystko tego rodzaju właśnie próby zabezpieczenia się przed potencjałem rzeczywiście traumatycznego doświadczenia, które zawsze przychodzi za wcześnie i na które nigdy nie jesteśmy gotowi. Jest to o tyle rzeczywiście znaczące, że no tak, wchodząc w związek, szanse na to, że on będzie trwał do końca życia są bardzo małe. I te wszystkie próby zabezpieczenia, próby, które często sprowadzają się do tego, żeby po prostu w te związki nie wchodzić, bo tak naprawdę każdy z nas, tak by powiedziała psychoanaliza, każdy z nas jest narcystyczny, każdy jest toksyczny przez to, że właśnie mamy te swoje nieświadome scenariusze, pragnienia, nieświadome warunki, które narzucamy na drugą osobę, chcąc, nie chcąc. Więc takim jedynym rozwiązaniem, żeby mieć zupełną pewność, że krzywda nam się nie stanie, jest po prostu w żadne relacje nie wchodzić.
Jak rozumiem, nawet głęboka uważność na temat czerwonych flag koniec końców nie będzie skuteczna oraz, no jak rozumiem, chyba trochę o co innego chodzi niż o to, żeby wymyślać, że ta osoba to z pewnością nas zrani, bo ma jakąś cechę, która na pierwszej randce źle wygląda, to chyba tak po prostu nie działa. Przejdziemy do odpowiedzi, ale wcześniej jeszcze druga krytyka, też wymieniona w twoim tekście, czyli ta, która mówi, jakbym miał ją ironicznie przedstawić, to bym powiedział, że zakochiwanie się jest nielewicowe, a trochę bardziej uczciwie, to powiedziałbym, że zakochiwanie jest tak wplątane w zależności ekonomiczne i społeczne między ludźmi, że może lepiej wymyślić coś innego.
Są oczywiście te wszystkie próby szukania relacji nieromantycznych, tak podkreślanie wagi przyjaźni, albo myślenie o związkach, które nie są monogamiczne. Oczywiście przyjaźń jest bardzo ważna i to nie ma tutaj żadnej dyskusji i nie ma też oczywiście nic złego w relacjach niemonogamicznych, tylko że kiedy myśli się, że tego rodzaju relacje pozwolą uniknąć cierpienia, to po prostu ma się dość błędne wyobrażenia na temat tych relacji. A co do tej krytyki, że miłość jest nielewicowa, no to tak, oczywiście pojawiają się takie głosy, że no właśnie miłość jest wpleciona w sieć uwarunkowań, że zakochujemy się w kimś dlatego, że mamy wspólny kapitał kulturowy, społeczny, finansowy. I oczywiście do pewnego stopnia jest prawda, tylko że to po prostu nie wyczerpuje całej prawdy na temat miłości, bo gdyby tak było, to dlaczego zakochiwalibyśmy się w tej konkretnej osobie, a nie w całej palecie innych osób z takim samym kapitałem społecznym i kulturowym? Wydaje mi się, że właśnie miłość pokazuje to, w jaki sposób te wszystkie cechy, które nas mają niby opisywać, właśnie cechy społeczne, są jakoś tam niewystarczające. Są oczywiście do pewnego stopnia prawdziwe i rzeczywiście nas opisują, ale nigdy nie opisują nas w 100%.
Rozmawiamy o miłości. Mówiliśmy o tym, że ona jest podejrzana z rozmaitych względów, że boli z rozmaitych względów, że co najmniej ryzyko zranienia jest w niej zawsze, no bo nawet jak się układa świetnie, to co jeżeli kiedyś przestanie, nawet jeżeli nikt nas nie zrani, nie wiem, zdradą, to zawsze może przestać się układać, a więc to ryzyko jest niewyłączalne. No i teraz ty na to wszystko odpowiadasz, między innymi w twoim tekście w Krytyce Politycznej, Pozytywna trauma miłości, że no to właśnie jest miłości siłą, znaczy, że właśnie ta trudność jest powodem, dla którego no z uporem maniaków się zakochujemy. Co dokładnie masz na myśli?
No właśnie to, że jak mówiłam wcześniej o tych sposobach zabezpieczania się przed miłością. Rzeczywiście, jeżeli się zabezpieczymy przed cierpieniem, to być może nas ono nie spotka, ale nie spotka nas wtedy także szczęście, bo szczęście jest no, dokładnie rewersem tego cierpienia. W sensie też jest czymś, na co jesteśmy zawsze nieprzygotowani, też jest czymś, na co nas zaskakuje. I w tym sensie można powiedzieć, że właśnie jest rewersem traumy i że miłość to właśnie pozytywna trauma.
Czyli, że szczęście to nie jest taki po prostu stan błogości, że nie wiem, siedzę sobie, kawka, ulubiony serial i mam tę chwilę, tylko takie głębokie szczęście też jest no, takie wyjątkowe, jednostkowe.
Jest
też
niespodzianką jest przede wszystkim. I żeby jego doświadczyć, to trzeba też zaryzykować. Wydaje mi się, że jest to jednak dla nas przynajmniej teraz o tyle trudne, że ryzyko nam się kojarzy albo z czymś, co chcemy po prostu wyeliminować, albo ewentualnie z takim kontrolowanym ryzykiem, jak właśnie jak w biznesie, że ryzykujesz, żeby ci się potem to w przyszłości opłaciło. I że bardzo trudno nam myśleć o ryzyku jako o takim po prostu skoku w ciemno, jako o czymś pozytywnym. Jeden problem, jaki mam z różnymi psychoanalitycznymi ujęciami miłości jest taki, że bardzo uprzywilejowują przeszłość. A wydaje mi się, że to właśnie, co jest najtrudniejsze, ale też najważniejsze w miłości, to to, że ona nas uczy kochać to, co przyszłe. To, czego jeszcze nie ma, co właśnie jest ryzykowne i niebezpieczne. Bo kochać przeszłość jest łatwo. Łatwo jest nostalgizować za tym, co było. Ale bardzo trudno jest zaryzykować, wyjść ze swojej strefy komfortu i otwarcie się na to, co w drugiej osobie zupełnie nieznane, ale też przez to właśnie najbardziej jednostkowe.
Rozumiem, że to jest też trudne tak społecznie, politycznie, nie wiem, trudno, jak rozumiem, argumentować publicznie za właśnie podjęciem tak dużego ryzyka. Nie wiem, wyobrażamy sobie z popowego serialu, jak poznałem twoją matkę, taki skok z bloku na blok tam był, który mógł być wspaniały, ale był takim prawdziwym zagrożeniem. Znaczy można nie dolecieć i spaść na ziemię. Chyba łatwiej dzisiaj, nie wiem, na Instagramie promować sposoby na spokojne, wygodne życie.
Zdecydowanie tak. No też pewnie problem społeczny z miłością jest taki, że ona nas trochę odciąga od pewnego rodzaju wspólnoty, bo wspólnota jest trochę sposobem na zabezpieczenie się właśnie przed tego rodzaju niebezpieczeństwami, a miłość właśnie przez to, że jesteś w niej jednak mimo wszystko sam, no z drugą osobą, ale sam i nie może ci za bardzo żaden kolektyw w tym pomóc, jest przez to też bardzo trudna. Niektórzy mówią, że aspołeczna. Nie wydaje mi się, że wręcz aspołeczna, ale na pewno jest czymś, co uczy i pozwala otworzyć się na jednostkowość, która jest no, zarazem tym, co najpiękniejsze, ale też najstraszniejsze w drugiej osobie.
Tak kończąc trochę poradnikowo, może to złe słowo, ale no mam trochę pytanie o to jak. To znaczy jak w kulturze, która, tak jak mówimy, raczej uprzywilejowuje minimalizowanie ryzyka w każdym obszarze życia, jak otworzyć się na to ryzyko, jak jakąś taką klapkę w głowie przestawić albo no nie wiem, co poczytać, żeby w ogóle pójść w tę stronę.
Na pewno, że jeżeli co poczytać, to niedawno, czy rok temu wyszła świetna książka Anne Dufour-Mantel, pochwała ryzyka, to jest na pewno dobra pozycja, a jak się otworzyć, to już każdy musi odkryć na własną rękę, ale na pewno warto pamiętać, że tylko ryzykując naprawdę żyjemy pełnią życia.
Agata Bielińska, czyli psychoanalityczka, filozofka, badaczka z Polskiej Akademii Nauk, no i doktorantka. Agata, wielkie dzięki.
Dzięki.
Radio Campus 97,1 FM.